tutaj pojawił się pewien kłopot. Są trzy mikrofony, trzy krzesełka i czterech dżentelmenów, którzy są w naszym studiu, ale przegląd prasy poprowadzi Jan Oleński. Proszę bardzo, zajmij odpowiednie stanowisko. My czytamy gazety analogowo, mamy Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, a Jan Oleński to wszystko ma w swoim komputerze.
Niekoniecznie wszystko, ale może zaczniemy od pierwszej informacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi mgłami, które w środę pojawiły się w południowej, wschodniej i centralnej Polsce. O tym informuje dziennik.pl, a ostrzeżenia pierwszego stopnia ze względu na silną mgłę dotyczą województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzisiaj koło godziny 8 ma tam się unosić gęsta mgła. Do godziny 10 mgła powinna utrzymać się także w województwach mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz częścią województwa podlaskiego. W tych województwach IMGW prognozuje, że miejscami widzialność się ograniczy się do 200 metrów. Kolejna informacja z Rzeczypospolitej. Opozycja oskarża PiS o nierespektowanie zasad demokracji. Partia rządząca zaprzecza. Protesty wyborcze PiS w 6 senackich okręgach i Koalicji Obywatelskiej w 3 innych podgrzały polityczne nastroje po wyborach. Składano je w poniedziałek i wtorek. We wtorek o północy minął termin na złożenie kolejnych. PiS deklaruje oficjalnie, że chce tylko sprawdzić i powtórnie przeliczyć głosy. Nawet nieoficjalnie politycy partii rządzącej zaprzeczają, by mieli na celu wywołanie zamieszania wokół wyborów. To skandal, nie zostawimy tego, mówił we wtorek szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Koalicja Obywatelska jest gotowa na długą polityczną i prawną walkę. Teraz przenosimy się do Gazety Wyborczej, gdzie na 8 stronie możemy przeczytać ostrzeżenie Facebooka o powracających trolach. Mark Zuckerberg twierdzi, że wzrosła aktywność tak zwanych troli, którzy wcześniej w 2016 roku uaktywnili się podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i mieli znaczny wpływ na wynik tych wyborów. Nazywa to fabryką troli z Sankt Petersburga. O tym możemy przeczytać na 8 stronie Gazety Wyborczej. Zajrzymy jeszcze do naszego dziennika. Depresję trzeba leczyć. Depresja to choroba cywilizacyjna. W Polsce pilnej pomocy potrzebuje już 400 tysięcy dzieci. I informacje o stanie psychiatrii w Polsce, a także o poważnej chorobie, która nie jest tylko problemem jakiejś małej grupy społeczności. Można przeczytać na pierwszej stronie i skończyć na 5 naszego dziennika. Ja oddaję głos panu Skowrońskiemu i uciekam ze studia, bo jeszcze nasi goście czekają na dalszą część rozmowy.
A tym gościem, który czeka przed drzwiami, jest Paweł Solocha. My wracamy do studia. Jest Piotr Dmitrowicz i Jan Śpiewak. Jeszcze chwila o tym, co napisała dzisiejsza Rzeczpospolita. Do tego potrzebny jest nie tylko mikrofon, ale i okulary. Przyszłość Senatu w sądzie, ale też zdjęcie dwóch dżentelmenów, którzy rozmawiali w Soczi o tym, jak ma wyglądać przyszłość na granicy kurdyjsko-syryjskiej, syryjsko-tureckiej. Co tam ma się zdarzyć? Mają być patrole mieszane, w którym żołnierze rosyjscy będą uczestniczyć, policjanci rosyjscy będą patrolować granicę syryjsko-turecką. To jest coś takiego nowego. O tym zresztą można przeczytać w jednym z komentarzy w Rzeczpospolitej, że to na Amerykanach zrobiło wrażenie, jak do bazy opuszczonej przez wojska amerykańskie wchodzą żołnierze rosyjscy. Jest coś w tym symbolicznego. O tym pisze Paweł Kowal w dzisiejszej Rzeczpospolitej. W chłodziarkach stały puszki Coca-Coli, 7-Up, których nie wypiją już amerykańscy żołnierze. Obrazki rosyjskich wojsk w do niedawna amerykańskiej bazie wojskowej, która miała zapewniać bezpieczeństwo Kurdom, poruszyły amerykańską opinię publiczną i wywołały ostrą reakcję wielu polityków. To zobaczyli Amerykanie w CNN. Z kolei Witold Waszczykowski w Rzeczpospolitej pisze o antyeuropejski świat Macron. prezydenta Francji. Ciosem dla Unii Europejskiej ze strony Francji jest weto wobec rozpoczęcia rozmów z państwami bałkańskimi. Tak się zdarzyło podczas szczytu Unii Europejskiej, kiedy to właśnie prezydent Francji powiedział nie dla rozszerzenia Unii Europejskiej. Będzie Brexit, będzie zwężenie Unii Europejskiej. Z kolei Tomasz Krzyżak i Michał Szułdrzyński wdali się w polemikę z narodowcami. Do przyjaciół narodowców, taki jest tytuł ich polemiki. Nie zabraniamy wam modlitwy na różańcu, nie godzimy się jednak na to, by wykorzystać go do walki. Chodzi o pięść i na tej pięści zaciśnięty różaniec, czy to jest znak modlitwy, czy znak walki. Skrytykowali ten symbol Marszu Niepodległości, skrytykował Michał Szułdrzyński i Tomasz Krzyżak. To się odbiło echem w internecie. Tak zwany hejt spadł na dwóch redaktorów Rzeczpospolitej. Tutaj odpowiadają na ten hejt i mówią, że hejt to nie jest wyraz myśli chrześcijańskiej i ewangelicznej, tylko zupełnie inne. Jan Zielonka o Brexicie, o tym, że ta opera, ta komedia będzie trwała bardzo, bardzo długo. Z kolei też Rzeczpospolita pisze o tym, że nauczyciele są coraz starsi i coraz bardziej brak młodej kadry. I to jest może prawdziwy powód kryzysu w naszej oświacie. Ta starzejąca się kadra nauczycieli. Zresztą pan Broniarz zapowiedział strajk włoski. Patrzę na zegarek, jest godzina 8:07. To jeszcze mogę państwu powiedzieć, że jest ciekawy artykuł w Rzeczpospolitej Rusłana Szoszyna na temat Ukraina Kołomojskiego. Wydarzenia z ostatnich tygodni odsłaniają, jak duży wpływ ma oligarcha na władzę w Kijowie. Ten artykuł warto przeczytać. O nim może jutro porozmawiamy z Pawłem Bobołowiczem, który wrócił do Kijowa. I zamykamy teraz z gazety. Wracamy do rozmów z Janem Śpiewakiem i Piotrem Dmitrowiczem. Krótki komentarz Piotra Dmitrowicza już jako publicysty, nie jako wicedyrektora, na temat tego, co usłyszał z ust Jana Śpiewaka.
Ja oczywiście jestem porażony tym, co słyszałem bezpośrednio od pana. Oczywiście staram się to śledzić, czytać to, co się dzieje. Ja uważam jednak, że to nie jest kwestia tylko antypisu i tego, że te sądy są antypisowskie, ale tak potężny układ, to nie dotyczy przecież jednej kamienicy, czy jednej kancelarii, czy jednego człowieka, to jest, boję się używać jakichś szczególnie mocnych słów, bo też nie mam 220 tysięcy na to, żeby przez dwa tygodnie przepraszać, ale ten układ to jest jakaś ośmiornica, no to jest coś, co oplotło Warszawę i co wymaga naprawdę, wydaje mi się, że w tym momencie jakiejś bardzo mocnej ingerencji ze strony państwa. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że być może jakaś specustawa albo coś takiego powinno to zmienić. Jeżeli tutaj ignorowana jest praca tej komisji reprywatyzacyjnej, tej komisji, która pod przewodnictwem Patryka Jakiego działała przez te kilkanaście miesięcy, to być może jakieś mocniejsze wsparcie ze strony państwa, no bo nie liczę na wsparcie ze strony władz Warszawy, bo tutaj zdaje się nic się nie zmieniło. No to jest tak, jak było.
Tak, znaczy niestety sytuacja, problem polega na tym, że ta wojna polsko-polska powoduje, że w Warszawie zawsze będzie wygrywać ten, kto jest największym antypisem, tak? I dramat polega na tym, że w Warszawie rządzi 25 lat de facto ten sam układ z krótką przerwą na Lecha Kaczyńskiego po środku, tak? Ale 94 roku już Unia Wolności i potem, prawda, Platforma Obywatelska i Marcin Święcicki jest, tak? Przecież był tym prezydentem w latach 90., który zaczął tą reprywatyzację tak naprawdę. Potem był posłem wielu kadencji Platformy Obywatelskiej. I w normalnym, demokratycznym systemie chyba powinno być tak, że po tak wielkiej aferze korupcyjnej, jaka była w warszawskim ratuszu, no dochodzi do zmiany władzy. A tutaj żadnej zmiany nie było. Platforma jest wzmocniona po wyborach samorządowych w Warszawie, więc ja miałem trzeci wynik w wyborach prezydenckich, miałem 3% poparcia. To jest pewne pytanie, co można zrobić w tej sytuacji, prawda? Znaczy, jeśli nie da się tego za pomocą działań politycznych zmienić, wyciągnąć odpowiedzialności, no to tu powinna wejść prokuratura, tu powinny wejść służby, ale też nie widzimy, nie ma zarzutów dla Hanny Gronkiewicz-Waltz za to, co się działo w Warszawie, tego ja nie rozumiem. Nie ma zarzutów dla wiceprezydenta prezydentów odpowiedzialnych za reprywatyzację, czego też nie rozumiem. I te śledztwa prokuratorskie, no one się gdzieś tam toczą, ale no chociażby zabójcy Jolanty Brzeskiej też ciągle są na wolności, więc ustawy reprywatyzacyjnej ciągle nie ma. Nie wiem, czy tej kadencji będzie uchwalona, więc państwo też nie do końca zdaje egzamin.
A powiedz jeszcze, jeśli chodzi o pana sprawy, przepraszam za to, na te zwrócenie się do pana, co dalej będzie? Jest odwołanie od tego wyroku?
Będzie apel. No ja mam tych spraw bardzo dużo, w ogóle zapraszam w poniedziałek o 12.30 do sądu na Solidarności, bo mam apelację z panią Górnikowską Ćwiąkalską, czyli z córką ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, która była kuratorem osoby 120-letniej w prywatyzacji kamienicy na Ochocie. I jako ten kurator tej 120-letniej osoby przejęła pół tej kamienicy. I ona mnie pozwała i wygrała w pierwszej instancji.
Ale była kuratorem, ale ta osoba 120 lat...
Nie żyła już, jak się później okazało. Oczywiście. Od 50 lat nie żyła, ale to nie przeszkadzało pani Ćwiąkalskiej tej...
I tam sprawa, jak brzmi ta sprawa?
Ja nawet nie jestem w stanie do końca o tym mówić, bo sąd, bo oni się wycwanili i teraz już mnie nie pozywają cywilnie, tylko karnie mnie pozywają, co też jest kamyczkiem do ogródka rządzących. Mieli zlikwidować 212 KK, nie zostało to zlikwidowane i to się dzieje za zamkniętymi drzwiami. A w tym wypadku nawet sąd utajni uzasadnienie, co już jest po prostu... Ja już nawet nie do końca mogę przywoływać to, co się działo w ogóle tam na sali i tak dalej. No ogólnie sprawa dotyczy tego, że ujawniłem, że ona była tym kuratorem i sąd mi przyklepał 15 tysięcy złotych grzywny. Powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, żebym ja to zapłacił, bo po prostu to jest dla mnie coś by we mnie umarło chyba na zawsze, gdybym miał zapłacić 15 tysięcy złotych grzywny z powodu tego, że pomagam ludziom, z kamienic, tak? W przypadku tak bezprawnej reprywatyzacji, co zresztą NSA unieważniło tą reprywatyzację później. I tych spraw mam jeszcze kilkanaście, no i jakby, a w przypadku tej sprawy, gdzie mi te ćwierć miliona zasądzili, no to tam to się będzie jeszcze toczyć i wiem, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich się zgłosiło i dziękuję za to i będzie tam występować jako amicus curiae i może to coś zmieni, no ale tych spraw jest naprawdę bardzo wiele i to jest taka cała nieustająca próba zniszczenia mnie, no.
Stawiamy tutaj kropkę, chociaż nie ma światła i optymizmu w tej opowieści człowieka, który jakby pierwszy pokazał problem, który dzieje się w Warszawie, czyli miał odwagę wystąpić przeciwko temu, tej całej patologii reprywatyzacyjnej, która się dzieje w mieście stołecznym. Bardzo dziękuję za wizytę w poranku.
Ja dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia życzę wszystkim.
Jan Śpiewak i Piotrowi Dmitrowiczowi też bardzo serdecznie podziękuję.
Dziękuję.
Jest godzina 8:13 z Częstograj, a potem wywiad z Pawłem Solochem. Gościem Poranka Wnet jest Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Patrzę na Rzeczpospolitą i zdjęcie na pierwszej stronie. Pan prezydent Putin i pan prezydent Erdogan siedzą razem w Soczi i uzgadniają, co się będzie działo na granicy syryjsko-tureckiej. Co pan o tym sądzi?
No to zdjęcie ilustruje układ sił, jeśli chodzi o tych, którzy decydują o przyszłości i rozwoju sytuacji w regionie, zwłaszcza w Syrii. Rosja jest tam już od pewnego czasu. No a Turcja zawsze była i ma tam swoje regionalne interesy, a Rosja jest tam w ramach globalnych interesów i to właśnie Rosja, to nie jest zdjęcie prezydenta Turcji z prezydentem Stanów Zjednoczonych, tylko z prezydentem Rosji. No pokazuje to zdjęcie, kto tutaj ma w tym momencie najwięcej do powiedzenia.
Ale to, szczerze powiem, zdziwiło może nie samo zdjęcie, ale ta myśl o tym, że granicę turecko-syryjską będą patrolować policjanci czy żołnierze rosyjscy. To jest coś nowego.
To jest coś nowego, ale jest to konsekwencją wydarzeń wcześniejszych. No, w Syrii Rząd Asada jest wspierany przez Rosję, odzyskuje kontrolę nad znacznymi połaciami kraju. Rosjanie tam są, Rosjanie korzystają na mocy umowy właśnie z rządem Asada z baz wojskowych, no a Turcja jest państwem granicznym i ma swoje interesy, no więc oba te państwa dogadują się, czego ilustracją jest to zdjęcie, na które pan redaktor się powołuje.
No ale jak to zrozumieć w kontekście tego, że Turcja jest ważnym członkiem NATO i w gruncie rzeczy jest sojusznikiem Rzeczpospolitej?
Tak, no jest sojusznikiem Rzeczpospolitej, podobnie jak pozostałych państw sojuszniczych NATO. Jest naszym sojusznikiem, który no również w sposób wzbudzający, powodujący znaki zapytania właśnie ze strony części sojuszników, no realizuje swoje interesy w regionie.
Czy Stany Zjednoczone, ten odwrót Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu jest odwrotem kontrolowanym? Czy by Stany Zjednoczone wiedzą, co czynią?
Nie no. Nie możemy się opierać na chciałem użyć sformułowania, wierzymy w to, że Stany Zjednoczone wiedzą, co czynią, ale to nie na wierze rzecz polega, tylko na faktach. No, trzeba rzeczywiście powiedzieć, że Stany Zjednoczone uczestniczą w tym, co się tam dzieje, nie tylko wycofują swoje oddziały, część oddziałów jak jednostek, jak zapowiedział Waszyngton, jednak zostanie, to raz. Po drugie, przed spotkaniem prezydenta Erdogana z prezydentem Putinem miała miejsce wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Pence'a w Ankarze i tam były pierwsze uzgodnienia dotyczące zawieszenia ognia. No oczywiście Stany Zjednoczone są aktywnym graczem, choć skutek zmniejszenia się ich obecności wzrosło znaczenie Rosji w tym regionie.
A z kolei Kurdowie obrzucili żołnierzy amerykańskich ziemniakami, tak napisała jedna z gazet, dlatego że to Kurdowie byli tymi sojusznikami przez chwilę przynajmniej Stanów Zjednoczonych i wydawało się Kurdom, że są ważnym elementem w tej rozgrywce amerykańskiej. Tymczasem muszą opuścić tą strefę nadgraniczną. A może to dobrze, że muszą opuścić strefę nadgraniczną?
Znaczy to jest przesiedlenie ludności, czy ludności zmuszonej do opuszczania terenu, bo mówimy nie tyle o bojownikach, co przede wszystkim o ludności cywilnej. To są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy opuszczają miejsce swojego zamieszkania. Jest zawsze tragedią. A to jest odzwierciedleniem problemu kurdyjskiego, no, który trwa praktycznie od wieków. Kurdowie marzą o własnym państwie, na co nie chcą się zgodzić nie tylko Turcja, ale wszystkie kraje sąsiednie, ponieważ akurat tak się składa, że naród kurdyjski zamieszkuje tereny w kilku państwach. No i to jest jeden, patrząc w perspektywie no w zasadzie wielosetletniej historii tego narodu, to jest starożytny naród, Kurdowie, wywodzący się jeszcze z zamieszłych czasów Asyrii i państw Bliskiego Wschodu właśnie sprzed drugiego tysiąclecia naszej ery. No to jest kolejny epizod historii nieszczęśliwej tego narodu.
Jeszcze dwa takie bliskowschodnie pytania. To pierwsze pytanie, no to w te uzgodnienia w Soczi, że wycofają się, że Kurdów się wysiedli z tego pasa nadgranicznego 30-kilometrowego, to jest jedno, bojowników kurdyjskich. Tak. I na to miejsce wejdą ci, którzy wyjechali...
Uchodźcy syryjscy.
Ale oni tam mieszkali, czy będą...
Ja myślę, że to tutaj mówimy już o procesie. Zobaczymy, jak Turcja to będzie realizowała, bo ten ciężar spocznie przede wszystkim na Turcji, o procesie wieloletnim, no bo trzeba przecież, chcąc dyslokować tych ludzi, tych, którzy tam mieszkali, czy jakichkolwiek, no trzeba zapewnić odpowiednią infrastrukturę. To już nie wystarczą jakieś obozy ad hoc, no tylko jakieś inwestycje, które umożliwią tym ludziom pozostanie tam na stałe, tak? Na stały okres. I to na pewno nie dokona się szybko, tak? Więc i tutaj na pewno niezależnie od ostatecznych ustaleń, jakaś obecność i wsparcie ze strony świata zewnętrznego, czy próba kontrolowania tego procesu, żeby przebiegał w sposób humanitarny, jest konieczna. No tutaj pewno inne państwa, czy Unia Europejska, czy w inny sposób, czy państwa regionu będą musiały tutaj powziąć jakieś odpowiednie uzgodnienia.
Których ciągle nie mogą podjąć, ale zawsze jest pytanie, to znaczy, czy zamieszkają na nie swojej ziemi i będzie to zarzewie kolejnego wieloletniego konfliktu, czy oni wracają do domów, bo to jest różnica.
No, założenie jest takie, że mają być to ci, którzy mają wracać do domu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Na razie...
No ale jak tam mieszkali Kurdowie, to Kurdowie są, którzy wrócą, czy to nie są Kurdowie, tylko Syryjczycy?
No więc poczekajmy na... Znaczy, ja bym powiedział tak, w interesie Turcji jest przynajmniej tak to wynika z deklaracji władz tureckich, nie tyle zwalczanie Kurdów jako takich, co zwalczanie milicji kurdyjskiej, tej którą Turcy definiują jako terrorystów, zwalczanie siły zbrojnej i no nie dopuszczenie do tego, żeby powstały jakieś zalążki państwa, które dysponowałyby własną siłą zbrojną. Natomiast nie ma przynajmniej w deklaracjach oficjalnych mowy o jakichś konsekwencjach w stosunku dla ludności cywilnej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce.
Zobaczymy, ale w to wszystko, może nie w to wszystko, bo do Libanu wracają teraz polscy żołnierze na granicę libańsko-izraelską. Jakie mają zadania, jaki mają mandat, co tam będą robić, ilu ich będzie?
No będzie ich 200-kilkudziesięciu. Pierwsi żołnierze już tam są. Decyzja podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudy jest z 8 października tego roku o dyslokacji. Jednostka to będzie jednostka ONZ-owska, pokojowa, więc zadania zupełnie inne niż to ma miejsce w przypadku naszych żołnierzy będących w Afganistanie czy w Iraku, więc zupełnie innego rodzaju misja pokojowa. Tym niemniej oczywiście będzie to tutaj sprzęt wojskowy, rosomaki, które też są w drodze morskiej, tak, w ciągu paru tygodni mają dotrzeć do wybrzeży Libanu i oficjalne pożegnanie całego kontyngentu będzie miało miejsce na początku listopada w Szczecinie.
I ranga studia Bejrut, studia Radia Wnet urośnie, bo będzie w miejscu, gdzie są polscy żołnierze, ale pokojowa misja jest wtedy pokojowa, kiedy jest spokój. Na razie na granicy izraelsko-libańskiej jest pokój, to znaczy nie ma gorącej wojny. Ale jakby się zaczęła wojna, to misja pokojowa staje się misją wojenną wtedy.
Nie. No to jeżeli zacznie się wojna, to w tym momencie trzeba było jeżeli społeczność międzynarodowa chciałaby w jakiś sposób interweniować, no to wtedy żołnierze by musieli mieć zupełnie inny mandat, nie mandat ONZ-owski, tylko zupełnie inny mandat, więc misja ONZ-u nie będzie misją bojową, na pewno.
Paweł Soloch, minister, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:27.